Rozdział 34. Ciotka zadziwia mnie. Natychmiast po zaręczeniu się z Dorą napisałem do Agnieszki. Napisałem list długi, w którym starałem się opowiedzieć jej, jak jestem szczęśliwy i jaką doskonałością jest Dora. Prosiłem, aby uczuć moich nie uważała za bezmyślną i ślepą namiętność lub wybryk młodocianej fantazji. Zapewniałem, że są niezgłębione i żem przekonany, iż nikt jeszcze nigdy nie kochał tak głęboko. List ten pisałem pod wieczór przy otwartym oknie, a tak żywo w pamięci stanęła mi Agnieszka z jasnym swym, niezmąconym spojrzeniem. I samo to wspomnienie tak kojąco podziałało na rozgorączkowanie, w jakim pozostawałem od niejakiego czasu, że mi łzy nabiegły do oczu. List był do połowy zaledwie napisany. Siedziałem z głową upartą na ręku, marząc o tym, że Agnieszka niezbędnie byłaby potrzebna przy domowym moim ognisku, a obecność jej uświęciłaby poniekąd moje i Dory szczęście, gdyż w każdym wzruszeniu, czy je nazwiemy szczęściem i miłością, nadzieją czy rozczarowaniem, rozkoszą czy smutkiem, serce moje zwracało się ku Agnieszce, szukając ukojenia w jej przyjaźni. O Styrforcie w liście mym nie wspominałem wcale. Pisałem tylko, że w Yarmouth ucieczka Emilki pogrążyła wszystkich w boleści. Mnie zaś zadała cios podwójny, dzięki pewnym związanym z tym okolicznościom. Wiedziałem zresztą, jak Agnieszka jest domyślną. Wiedziałem, czyje imię najpierwej znajdzie się na jej ustach. Odpowiedź na list ten nadeszła zwrotną pocztą. Kiedy czytałem list Agnieszki, zdawało mi się, że słyszę jej głos. Głos luby, melodyjny. Cóż więcej nadto powiedzieć mogę? W ostatnich czasach Traddles odwiedził mnie parę razy, lecz ani razu nie było mnie w domu. Natomiast zastawszy Peggotty i dowiedziawszy się od niej, chętnie każdemu udzielała tej wiadomości, że jest moją piastunką. Zawiązał z nią znajomość i gawędził o tym i o owym. O mnie zwłaszcza. Tak przynajmniej utrzymywała Peggotty. Posądzam ją jednak, że ona to, gdy raz wpadła na mój temat, podtrzymywała rozmowę w nieskończoność. Poczciwa Peggotty. Przypomina mi to nie tylko pewne popołudnie, kiedy wyczekiwałem Traddlesa o naznaczonej przezeń godzinie, lecz i to, że pani Krupp zaprzestała najzupełniej wypełniać względem mnie jakie bądź swe zobowiązania pod pretekstem bytności Peggotty. Po kilku bardzo głośnych rozmowach na schodach, mających za przedmiot krytykę mej piastunki, a prowadzonych z niewidzialnym jakimś chyba duchem, gdyż wiedzieliśmy doskonale, że nie było tam żywej duszy, pani Krupp, uważając, że to nic nie pomaga, zdecydowała się napisać do mnie list. Rozpoczęła od ogólnych poglądów na obowiązki i uczucia, zwłaszcza na tę okoliczność, że się względem mnie poczuwała do obowiązków i uczuć macierzyńskich. Dalej oznajmiała mi, iż życie jej nie zawsze było takie jak obecnie, lecz że we wszystkich sytuacjach i przypadkach życiowych szczególną żywiła niechęć i wzgardę do szpiegów i plotkarzy. Nie potrzebuje, pisała, nikogo wymieniać. Nie jest to jej rzeczą. Każdy zresztą tak się wyśpi, jak sobie pościele. Ona zaś z góry patrzy na szpiegów i plotkarki, zwłaszcza, słowa te były podkreślone, we wdowich szatach. Jeśli zaś młody dżentelmen pragnie zostać ofiarą natrętów, szpiegów i plotkarek, nie nazywa przecież nikogo po imieniu. Uchowaj Boże, nie jej to jest rzeczą. Zobaczymy, jak na tym wyjdzie. Ona, pani Krupp, widzi się zmuszoną oznajmić, i to stanowczo, że nie chce i nie może pozostawać w jakich bądź stosunkach z podobnymi istotami i zrzeka się nawet spełniania swych obowiązków. I dopóki rzeczy nie wrócą do uprzedniego stanu, dopóty co niedziela rano zostawiać będzie rachunek na mym biurku, zastrzega zaś sobie, dla oszczędzenia obu stronom przykrości, aby zawsze natychmiast i całkowicie był on zapłacony. Po nakreśleniu znakomitego tego listu, pani Krupp wzięła za zadanie życia stawianie na schodach zasadzek w formie kijów, polan, pogrzebaczy w celu narażenia Peggotty na połamanie nóg. Egzystencja w podobnym osaczeniu wydawała mi się nieznośną. Nie miałem jednak odwagi odeprzeć natarć pani Krupp. Jak się masz, kochany Copperfieldzie? — zawołał Traddles, zjawiając się o naznaczonej godzinie. — Co porabiasz? — Miło mi jest, rzekłem, widzieć cię wreszcie. I żałuję, żeś mnie tylekrotnie nie zastał w domu. Tak byłem zajęty. — Wiem, wiem, naturalnie to. Wszak twoja miła mieszka w Londynie. — O kim mówisz? — zawołałem. — O niej! — O pannie D! — odrzekł, rumieniąc się ze strachu, że popełnił niedyskrecję. — Mieszka w Londynie. — Tak, w okolicach Londynu. Bo moja, jeśli sobie przypominasz, mówił ze smutnym spojrzeniem, jedna z 10, pamiętasz, mieszka aż w Devonshire. To też w tym względzie o wiele jestem swobodniejszy od ciebie. Nie rozumiem, odrzekłem, jak żyć możesz, widując ją tak rzadko. Ha, odparł w zamyśleniu. Nie ma czasu się dziwić, skoro nie ma na to rady. Zarumieniłem się. Podziwiam stałość twą i cierpliwość, zauważyłem. Doprawdy? Uśmiechnął się. Cóż w tym tak dziwnego? Nie wiesz, jakie to dobre, kochane, stałe, cierpliwe dziewczę. Uczę się od niej. Nie uwierzysz, jak co chwila zapomina o sobie, aby myśleć o tamtych 9. Najstarsza? Spytałem. O nie, najstarsza to piękność. Dostrzegł zapewne uśmiech, odpowiedzią tą wywołany, bo uśmiechając się, sam dobrodusznie poprawił się. Nie to, żeby moja Zofia... Ładne imię, prawda? Lubiłem je zawsze. Bardzo ładne, odrzekłem. Nie to tedy ciągnął, żeby Zofia nie była ładna, w moich zwłaszcza oczach. Każdy przyzna, że to najmilsze pod słońcem dziewczę, ale tamta piękność. Piękność w całym znaczeniu tego słowa. Gestykulował, jakby rysował w powietrzu mgliste kontury. Doprawdy? Zauważyłem. Upewniam cię. Piękność niezwykła, niepospolita. Stworzona do świata, do hołdów, których pozbawiają ją skromne ich materialne środki. Nie dziw, że bywa nieco wymagająca, nieco czasem rozdrażniona. Zadaniem Zofii jest bawić ją i dostarczać rozrywek. Jest więc najmłodsza? Spytałem. O nie, zawołał. Dwie najmłodsze mają zaledwie po 9 i 10 lat. Zofia uczy je właśnie. Druga z rzędu? Podszepnąłem. Nie, druga z rzędu Sara. Chorowita, wiesz, kręgosłup, biedne dziewczę. Przejdzie to, jak upewniają doktorowie, tymczasem jednak skazana jest na całoroczne leżenie. Zofia ją pielęgnuje. Zofia jest czwarta z kolei. Matka ich żyje? Spytałem. Żyje. Pod każdym względem wspaniała kobieta. Szkoda, że wilgotny tamtejszy klimat nie służy jej. Sparaliżowana prawie. O, zawołałem. Niewesoło, prawda? W rodzinnym jednak życiu Zofia zastępuje matkę i własnej matce matkuje tyle, co i 9 pozostałym siostrom. Cnoty i zalety młodej tej osoby napełniały mnie najwyższym szacunkiem. Pragnąc zaś z całego serca dobra i powodzenia poczciwego Traddlesa, spytałem go o pana Micawbera. Zdrów jest, o ile wiem, rzekł. Nie mieszkam już z nimi. Tak? A tak. Widzisz, bo tu zniżył głos. Na skutek smutnych okoliczności ukrywa się obecnie pod nazwiskiem Mortimera. Wychodzi tylko, gdy ściemnieje i to w okularach. Ruchomość opisana miała już zostać zlicytowana, lecz pani Micawber wpadła w tak straszną rozpacz, że musiałem nowy podpisać weksel. Gdybyś wiedział, jaką to było pociechą dla biednej tej kobiety. Mruknąłem. Wprawdzie pociecha niedługo trwała. Zanim tydzień upłynął, druga nadeszła egzekucja. Odtąd musiałem się wynieść. Mortimerowie ścieśnili się, jak mogli. Może ci się to wyda zbyt egoistyczne z mej strony, że o tym wspomnę, lecz i marmurowy stoliczek, i wybrana przez Zofię żardinierka poszły z tym wszystkim. Jaka szkoda, zawołałem zmartwiony tym, co usłyszał. Przyznaję się, żałowałem obu tych przedmiotów, a przy licytacji nie mogłem wykupić, gdyż widząc, jak mi o nie idzie, nałożono na nie wysoką cenę. Zresztą w tym czasie nie posiadałem ani grosza. Mam to jednak na oku, u tandeciarza na rogu Tottenham Court Road. Kupię, nie dziś, to jutro, gdy spuści sceny. Tylko to widzisz, tandeciarz, skoro mnie zoczy, zaraz cenę podnosi. Będąc zaś w tej chwili przy pieniądzach, chciałem cię spytać, czy nie namówiłbyś dobrej swej piastunki, aby mi towarzyszyła. Pokazałbym jej sklep tandeciarza, sam odszedł na bok, a kupiec odstąpiłby najpewniej. Myśl ta uszczęśliwiała go. Uważał ją za genialny wynalazek. Jakże to wybornie pamiętam. Zapewniłem go, że kochana moja Peggotty z przyjemnością odda mu tę drobną usługę, pod warunkiem jednak, że odtąd ani pożyczać panu Micawber, ani ręczyć za niego, ani się podpisywać na jego wekslach nie będzie. Przyrzekam ci to tym chętniej, rzekł, żem się zastanowił, iż istotnie nie mam prawa czynić tego przez wzgląd chociażby na Zofię. Masz moje słowo i tak dostałem za swoje. Nie wątpię jednak, że pan Micawber uiściłby się z długu, gdyby mógł. Cóż, kiedy nigdy prawdopodobnie to ostatnie nie nastąpi. Muszę tu jednak w obronie pana Micawbera coś powiedzieć. Oto ani razu nie mówił mi, że mi zapłaci. Tylko, że to powinno być zapłacone. Taki sposób mówienia dowodzi niewątpliwie pewnej uczciwości. Nie chcąc mu się sprzeciwiać, milczałem. Po niedługiej chwili wyszliśmy do Peggotty, gdyż Traddles nie chciał spędzić wieczoru ze mną, po pierwsze ze strachu, aby stoliczek marmurowy i żardinierka nie znalazły tymczasem innego kupca. Po wtóre, ponieważ zwykł był spędzać wieczory na pisywaniu do swej najdroższej. Nie zapomnę nigdy, jak się krył za węgłem domu, gdy Peggotty targowała drogocenne sprzęty, jaki był niespokojny, widząc, że wychodzi pomału i ze spuszczoną głową ze sklepu. Jak się cieszył, gdy ją tandeciarz zawołał na powrót. Po wielu tym podobnych perypetiach udało jej się nabyć oba przedmioty stosunkowo tanio. Traddles nie posiadał się z radości. Nieskończenie wdzięczny jestem, mówił, słysząc, że oba sprzęty dziś jeszcze odstawione być mogą do jego mieszkania. I gdybym nie bał się nadużyć twej dobroci, nie będziesz się śmiał ze mnie, Copperfieldzie? Mów, o co idzie. Otóż, jeśliby pani Berkis raczyła wynieść tylko ze sklepu żardinierkę, chciałbym ją sam, przez wzgląd, że to ją Zofia wybrała, zanieść do siebie. Peggotty chętnie uczyniła zadość jego żądaniu. Rozpłynął się więc w podziękowaniach i z żardinierką w ręku ostrożnie, rozpromieniony, szedł przed nami ulicą. Wystawy towarów zachwycały Peggotty. Szliśmy tedy pomału, zatrzymując się na każdym kroku i sporo przeszło czasu, zanim wróciliśmy do domu. Wchodząc na schody, zauważyliśmy, że wszelkie zasadzki pani Krupp znikały jakimś cudem. Natomiast dostrzegliśmy świeże ślady stóp ludzkich. Zdziwienie nasze wzmogło się jeszcze, gdy wszedłszy na schody, zastaliśmy drzwi mego mieszkania otwarte na oścież, a z wewnątrz dochodziły nas głosy. Spojrzeliśmy po sobie, nie wiedząc, co myśleć o tym, gdy uchylając drzwi bawialnego pokoju, spostrzegłem ciotkę i pana Dicka. Ciotka siedziała niby Robinson Crusoe, obrzucona mnóstwem pak i paczek przeróżnego kalibru. Pan Dick, też z bagażem, trzymał w ręku olbrzymiego latawca. Oboje popijali herbatę. Kochana ciotko, zawołałem, co za miła niespodzianka. Uściskaliśmy się z ciotką i panem Dickiem, a nalewająca herbatę pani Krupp orzekła, iż pewna była, że się pan Copperfield ucieszy widokiem tak kochanej i szanownej krewnej. Ach, zawołała ciotka, dostrzegłszy zmieszaną jej obecnością Peggotty. Jakże się miewasz? Przypominasz sobie ciotkę moją, Peggotty? Spytałem, śpiesząc z pomocą mej piastunce. Na miłość Boga, chłopcze, zawołała ciotka. Nie nazywaj jej tym barbarzyńskim nazwiskiem. Wychodząc za mąż, dostała przecie drugie. Pierwszą to spotykam kobietę, która na tym dobrze wyszła. Jakże się nazywasz po mężu? Berkis, do usług pani, odpowiedziała, dygając Peggotty. To co innego, to mi przynajmniej chrześcijańskie nazwisko. Jakże się miewasz, Berkis? Ośmielona uprzejmością mej ciotki, Peggotty, biorąc podaną sobie dłoń, skłoniła się powtórnie, niżej niż przedtem. Postarzałyśmy się obie, jak widzę, mówiła ciotka. Od ostatniego naszego spotkania sporo upłynęło czasu. Raz tylko spotkałyśmy się w dobrą chwilę. Trot, nalej mi jeszcze filiżankę herbaty. Podałem żądaną filiżankę herbaty, ośmielając się zauważyć, że ciotka niewygodnie siedzi na kuferku. Przysunę kanapę lub przyniosę fotel, wygodniej ciotce będzie, powiedziałem. Dziękuję ci, kochanku, wolę siedzieć na swoim. Srogo spojrzała na panią Krupp. Zbyteczne już nam są usługi pani, zauważyła chłodno. Może przed odejściem zaparzyć jeszcze trochę herbaty? Spytała uprzejmie pani Krupp. Dziękuję, obejdzie się, odrzekła ciotka. Może jeszcze krążek świeżego masła? A może da się pani namówić na jajeczko, świeżuteńkie? Tak bym chciała czymkolwiek usłużyć kochanej i szanownej pańskiej ciotce, panie Copperfield. Nic mi nie potrzeba. Sucho i stanowczo rzekła ciotka. Nie było rady. Pani Krupp, uśmiechając się uprzejmie, zacierając ręce usłużnie i dla okazania słabości swego zdrowia przechylając głowę na ramię, wycofała się za drzwi. Dick, zauważyła ciotka. Pamiętasz, co ci mówiła o dworakach fortuny? Pan Dick, pomimo zdziwionego wzroku, utrzymywał, że pamięta. Należy ona do ich rzędu, zadecydowała ciotka. Proszę cię, Berkis, zajmij się herbatą i nalej mi jeszcze filiżankę. Dostatecznie znałem ciotkę, aby widzieć, że miała coś na sercu i myśli. Wycieczka zaś jej do Londynu nie była czczą przejażdżką. Uważałem, jak badawczo spoglądała na mnie, gdy sądziła, że czym innym zajęty nie zauważę tego. Pod zwykłym jej chłodem i szorstkością dostrzegłem pewne wahanie i pytałem siebie, czym się jej mogłem narazić. Sumienie podsuwało mi wprawdzie imię Dory, lecz jakżeby się ciotka mogła o tym dowiedzieć? Sądziłem, że dopiero wtedy wypowie wszystko, gdy znajdzie odpowiednią potemu chwilę. Siedząc obok niej, starałem się być swobodny. Mowę zwracałem do przywiezionych w klatkach kanarków, pieściłem kota. Lecz w rzeczy samej zmieszany byłem, a pan Dick, kiwający na mnie głową i wskazujący na ciotkę, gdy miała odwróconą od niego uwagę, nie uspokajał mnie bynajmniej. Trot! Ozwała się wreszcie, skończywszy pić herbatę, otarłszy usta i starannie otrząsnąwszy suknię. Nie potrzebujesz odchodzić, Berkis, dodała. Nie jesteś tu zbyteczna. Otóż, Trot, jak sądzisz, czy jesteś mężny i odważny? Mam nadzieję, odrzekłem. Jak myślisz? Pytam cię. Tak sądzę, ciotko. Dobrze. Powiedz mi tedy, dlaczego powiedziałam niedawno, że wolę siedzieć na swej własności? Nie domyślając się bynajmniej, nie miałem odpowiedzi. Mówiłam to dlatego, ozwała się ciotka, że jest to teraz wszystko, co posiadam. Zrujnowana jestem, chłopcze. Gdyby się ziemia rozstąpiła, nie doznałbym podobnego wstrząśnienia. Dick wie o tym, mówiła ciotka, kładąc mi spokojnie rękę na ramieniu. Zrujnowana jestem. To mi tylko pozostało, co mam tu z sobą. I ten dom, tam, który zostawiłam na opiece Janet, aby go wynajęła komuś. Berkis, musimy się postarać o nocleg dla tego dżentelmena. Co do mnie, tu się pomieszczę. Byle jak, na jedną to noc tylko. Jutro cośkolwiek przedsięweźmiemy. Wszystko to bolało mnie przez wzgląd na nią samą tylko i nie mogłem przyjść do siebie. Aż dopiero, gdy mi się rzuciła z płaczem na szyję, wołając, że to ją zasmuca i niepokoi tylko ze względu na mnie. Po krótkiej chwili opanowała wzruszenie, mówiąc spokojnie i z godnością. Powinniśmy ciosy życiowe przyjmować z podniesionym czołem i nie pozwolić, by nas z nóg zbić miały. Pamiętaj o tym, Trot, chłopcze mój. Nie nas niepowodzenie, lecz my niedolę wszelką zwalczyć musimy.